Gorąca czołówka.
Pół godziny pozostało do godziny 19. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w ostatnim przedwakacyjną przerwą programie, w którym możecie Państwo usłyszeć gorące komentarze wielkopolskich dziennikarzy dotyczące bieżących wydarzeń. W naszym studiu dziś wypróbowany zestaw komentatorów. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Gorące dzień.
Witaj serdecznie. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznański, oddział Telewizji Polskiej.
Witam Państwa.
I Seweryn Liponski, Telewizja WTK.
Dobry wieczór.
Tydzień temu wspominałem, no wszyscy mówili właściwie o tej okrutnej zbrodni, którą popełniono na 10-letniej Krystynie. Znamy już mordercę, znamy trochę więcej szczegółów. Wtedy mówiliśmy, że nie będziemy tego komentowali, bo sprawa jest na tyle mocna sama w sobie, że właściwie krzyczy tą historią, ale jak to często w życiu bywa, szczególnie tym dziennikarskim, sprawa nabiera nowego życia, ponieważ tu pojawia się osoba rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który no, w dosyć mocny sposób ujął się za Jakubem A., tak jest nazywany domniemany, no, prawdopodobny morderca Krystyny. No i zrobiła się z tego niezła burza. Media żyją tą sprawą od dobrych kilku dni. Skoro media żyją, to my też się tym zajmujemy. I na przykład Gazeta Wyborcza w tytule krzyczy: lincz na rzeczniku praw obywatelskich, a krzyk Super Ekspresu brzmi zupełnie inaczej: Bodnar broni mordercy. Jestem ciekaw, jakie wy w tej sprawie zajmujecie stanowisko. Która z tych opinii jest wam bliższa? Może w ogóle jeszcze jakaś trzecia?
Może na początek wytłumaczmy jedną rzecz. To się tak łatwo mówi, że Rzecznik Praw Obywatelskich ujął się za mordercą. Przypomnijmy jeszcze, nieskazanym mordercą, na razie podejrzanym o morderstwo i aresztowanym.
Musimy zachować tę precyzję.
Jeszcze łatwiej się mówi, informacji. Rzecznik Praw Obywatelskich broni mordercy. Tymczasem w moich oczach przynajmniej Adam Bodnar nie ujął się w żaden sposób za tym podejrzanym, który zresztą się przyznał do tego straszliwego morderstwa, tylko wstawił się za tym, żeby nawet wobec najgorszych przestępców stosować jednak pewne procedury, pewne konwencje, pewne zapisy o ochronie praw człowieka. I to tego dotyczy cała sprawa. Niestety nastąpiło tu pomieszanie z poplątaniem i tak naprawdę wszyscy uznali, że skoro Rzecznik Praw Obywatelskich irytuje się, że tam zastosowano kajdanki, niezwykłe kajdanki, tylko te kajdanki zespolone, czyli ten człowiek był, krótko mówiąc, po prostu no, w pewien sposób skrępowany przy zatrzymaniu, że nie pozwolono mu się ubrać, no to tak naprawdę ujmuje się za tym, żebyśmy w humanitarny, cywilizowany sposób traktowali nawet najgorszych zbrodniarzy. A tutaj od razu poszła taka fama, że on się wstawia i że broni tego przestępcy, co moim zdaniem w żaden sposób nie jest prawda.
No taki jest odbiór społeczny tego i tutaj niezależnie od tego, czy ma się poglądy bliskie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, czy nie, to i czy się go ceniło jako człowieka generalnie za całokształt jego działań, czy nie, no to tutaj takie wątpliwości można mieć. Na pewno mają je wszyscy policjanci, wszyscy ludzie, którzy związani są i
w jakikolwiek sposób, dosyć mocno się w tej sprawie
w jakikolwiek sposób zetknęli się z tym, ponieważ policjanci nie naruszyli żadnych, ani to żadnej, ani jednej procedury. I nikt tutaj tego nie wykaże. Natomiast no, niestety myślę, że tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich padł ofiarą ludzi, którzy zajmują się, bo przecież nie rzecznik usiadł, nie napisał tego oświadczenia, on sygnuje pewne
ja myślę, że to
inicjatywy. No, do tego nie dojdziemy, myślę. No, jeśli to zrobił sam, no to jak najbardziej rozumiem, nie jest on specem w tych dziedzinach i na tym się nie zna i, no, i wypowiedział się w kwestiach, których się nie zna. No, jest to procedura naprawdę. Ja jestem, znaczy nie jestem teraz dziennikarzem czynnym zajmującym się sprawami policyjnymi, ale w latach 90. 2000 zajmowałem się tym i byłem, śledziłem od początku niejedną sprawę dotyczącą zabójstwa, widziałem na własne oczy, nie w telewizji, postępowanie wobec podejrzanych, brałem udział w różnego rodzaju czynnościach z takimi osobami i po prostu to jest całkowicie normalne, nie doszło tutaj do złamania żadnej procedury i myślę, że jak najbardziej rzecznik mógłby na przykład występować z inicjatywą zmiany pewnych przepisów, zmiany postępowania wobec podejrzanych i to bym zrozumiał, gdyby to robił generalnie w sprawie każdej, na przykład w sprawie zabójcy prezydenta Adamowicza, który również był no, bardzo brutalnie potraktowany i nawet powiem, że ja się bardziej tam zastanawiałem, czy tam te działania były potrzebne, ponieważ no, tam nie było jakby problemu z zabezpieczeniem jakichś tam materiału dowodowych, no bo tutaj tego człowieka rozebrano, nie pozwolono mu się ubrać ze względu na to, że no, na jego spodniach, na jego odzieży na pewno był materiał, który został pobrany do celów badawczych, kryminalistycznych. Natomiast w przypadku zabójcy prezydenta Adamowicza nie było raczej takiej sytuacji, bo odbyło się to na oczach, prawda, całej Polski. I tam takie działania, jak go doprowadzali, to było dosyć zimno, prawda, jak go tam traktowano, jak go właśnie między prokuraturą, policją i tak dalej. I nie było tam reakcji, nie było w przypadku innych. No, tych zabójstw mamy co róż, prawda. Są medialne, straszne historie, może nie tak straszne jak tej dziewczynki, ale są i rzecznik nie interweniował. Sprawdziłem to, wszedłem na stronę tego właśnie mechanizmu zapobiegania tortur, nie znalazłem żadnej interwencji w sprawie zatrzymania jakiegokolwiek innego podejrzanego. A w tym przypadku tak. No i myślę po prostu, że albo ktoś mu źle doradził, może nie wiem, czy co kierowało, no albo może jeśli sam rzecznik, nie wiem, naprawdę trudno mi znaleźć te motywy, ale myślę, że mogło to być wystawienie go na pewną minę, ponieważ wiadomo, że odbiór społeczny tej zbrodni
tak, wobec rzecznik ludzi jest pewien. Wczoraj czytałem jego wpis, on mówi, że potwierdza to, że on podtrzymuje to stanowisko. Tak?
Nie sądzę, żeby się wycofał.
Zrobiłby taki sam wpis, bo jego
nie
zdaniem...
Nie sądzę, żeby się wycofał. Tak.
Jakub A. został zatrzymany w sposób naruszający jego godność.
Myślę, że wszyscy zwolennicy obrony dzików, właśnie adopcji pszczółek i inni są naprawdę, uważają, że no to już było horrendum, prawda? Tej sytuacji, no i ma, jak ja czytałem i mam wśród moich znajomych też w mediach społecznościowych, ale też w realu ludzi, którzy mają różny pogląd, no niestety zauważam, że dosyć często ta linia oceny wiąże się z oceną polityczną, prawda, podejścia do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale co zrobił Rzecznik Praw Obywatelskich? Mianowicie przykrył sprawę Rzecznika Praw Dziecka, moim zdaniem powiedział rzecz, moim zdaniem karygodną, niewątpliwie. Jest on po drugiej, że tak powiem, stronie światopoglądowej, ale zrobił coś, a tutaj rzecznik go łaskawie przykrył.
Dzisiaj będziemy solidarnie o obu rzecznikach mówili. Sebastian Borkowski, twój pogląd na tę wypowiedź.
Przedmówcy w zasadzie powiedzieli takie podsumowanie tego, myślę, całościowe. Ja od siebie dodam to, że to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to reakcja polityczna. To znaczy, że nagle do sprawy, która wydawać by się mogła dotyczyć gdzieś jakichś elementów praw obywatelskich, może kryminalistyki, może pewnych podstaw działania policji, czy zasad, na jakich powinna funkcjonować, nagle de facto zrobiła się sprawą polityczną. Nagle zaczęły pojawiać się głosy związane, mówiące o tym, że Adam Bodnar w związku z tym powinien podać się do dymisji. Zrobiło się, tak jak powiedział Krzysztof, po prostu politycznie i tak naprawdę zniknęło nam całkowicie sedno tej sprawy. Krzysztof w mediach społecznościowych odnosił się do konkretnych rzeczy i konkretnego miejsca, gdzie Adam Bodnar nie miał racji, odnosząc się do konkretnej rzeczy, którą napisał. I myślę, że tak sprawę należało potraktować. Czyli w tym miejscu ma pan rację, w tym miejscu nie ma pan racji. Wydaje mi się też, jak pytasz też o moje zdanie, to fajnie, że wyszło przy okazji takiej sprawy. Zasygnalizował może pewną rzecz, to znaczy, że to, co wydaje mi się, nie powinno mieć miejsca, czyli że tak naprawdę w momencie, w którym ktoś jest zatrzymany, nie powinien być nawet medialnie uznawany wprost jako winny. Bo
no i nie powinien jego wizerunek zostać tak jest ujawniony, a został ujawniony, bo na Twitterze zaroiło się odsłonięte twarze.
To była inicjatywa prywatna kogoś, tak jak było w przypadku zabójstwa prezydenta Adamowicza, prawda, wyciekł film pokazujący tak, no, ten moment najbardziej drastyczny.
Tak, ten od tyłu, taki, który pokazywał
z wyciekł on w tym przypadku, akurat co ciekawe, raczej ze stacji telewizyjnej, ponieważ ona posiadała
Ale na chwilę wrócę jeszcze do tej kwestii takiej czystą, tej niepolitycznej, która, bo mamy tych policjantów, którzy poczuli się trochę wywołani do tablicy, padło trochę tych z ich strony opinii. Na przykład był taki wpis z policjantki, która mówiła, że pracowała w takiej służbie i mówi, że z własnego doświadczenia wie, że w obliczu wizji spędzenia wielu lat w więzieniu człowiek przestaje racjonalnie myśleć i staje się nieprzewidywalny. I jej zdaniem to było po prostu działanie, które miało zabezpieczyć policjantów i jakby całą tę sytuację przed jakimkolwiek nieprzewidzianym, no to takie doprowadzonego do...
W sprawie pani Blidy. która gdyby była wtedy zgodnie z procedurą, właśnie wtedy...
No ale to co, też zespołu na kajdanki?
Nie zespołu, no w ogóle kajdanki. No ona nie miała kajdanek i dlatego no, dokonała tego właśnie...
Zwracałem także uwagę, że gdyby podejrzany w kajdankach, a zimną krwią zacierał ślady, próbował kreować swoje alibi, czyli był no, takim myślącym logicznie jednocześnie człowiekiem, więc niebezpieczny przeciwnik. No, pytanie, ile w tym jest prawdy, tak czy owak, macie rację. To wszystko na końcu sprowadza się do polityki, bo chyba dzisiaj
no, ale właśnie, zobacz,
najłatwiej do polityki.
Sam wymieniasz politycznie na rzeczy, które no, po prostu no, nie powinny takimi
być. I sam wymieniasz elementy, które mogą być wątpliwe w ocenie tego, co napisał Ann Bodnar i może trzeba by w tym momencie porozmawiać ze specjalistą, który by nam się odniósł stuprocentowo do procedur, żeby tę informację potwierdzić. Natomiast no, później mamy w ogóle element, który tak naprawdę sprowadził się do zupełnie czegoś innego.
No, pojawia się syn Adama Bodnara także w tej narracji, bo wiadomości
właśnie
przygotowały taki materiał jego jakichś parakryminalnych.
Możliwe, że pojawi się krewny rzecznika praw dziecka. Kto wie, prawda? No bo no mówię, no to już są jakby konsekwencje jakieś polityczne kontrakcje i motywacje właśnie.
A jeszcze jedna rzecz, która tym wszystkim wybrzmiała. No oczywiście ma pewien kontekst polityczny, ale nie do końca. Pojawiały się takie pytania adresowane, kierowane się przez bardzo różne ludzi, grupy ludzi z różnych stron tego takiego światopoglądowego spektrum opinii, które zastanawiały się, ile praw powinna mieć ofiara, ile praw powinien mieć no, sprawca. I tu pojawiła się taka teza, że w tej sytuacji może faktycznie winą rzecznika jest to, że za bardzo ujął się za sprawcą, mniej za ofiarą.
Co wcale nie ujął się za ofiarą.
Też niestety. Tak nie widzę tego.
Znaczy, powiem tak, znaczy, co jest najważniejsze i umyka często, jakie jest najważniejsze prawo człowieka? Prawo do życia. I tutaj zostało dziecko pozbawione no, najwyższego prawa, prawda? Cierpią z tego powodu no, dziecko, wiadomo, natomiast cierpi jego rodzina. I tutaj no, wydaje mi się, że największym dobrem, w ramach którego, o które można się ująć, no, to jest właśnie to, które zostało prawo człowieka najwyższej rangi odebrane. Znaczy ja nie oczekuję od rzecznika praw obywatelskich, że będzie występował w sprawie każdej ofiary, prawda, składał kondolencje i coś. Natomiast właśnie ten odbiór społeczny, taki właśnie negatywny, myślę, że wziął się z takiego kontrastu właśnie, nie? Wobec ofiary nic, prawda, a wobec sprawcy, nawet jeśli motywowane jakimiś racjami, prawda, humanitarnymi, no to...
I jeszcze weźmy pod uwagę to, że Adam Bodnar odniósł się do sprawy, która nim on powiedział te słowa, już była głośna. Czyli nie pojawił się jego komentarz w sprawie, która
ona
zaistniała...
Wcześniej
o niej rozmawialiśmy, rozmawiała cała Polska.
Przecież nie od razu też tego mordercę wykryto.
Gwoli uzupełnienia. Adam Bodnar mimo wszystko ujął się również za rodziną ofiary, zarówno w wywiadzie dla Tygodnika Wprost najnowszym, jak i w swoim oświadczeniu na stronie internetowej. Oświadczył, że bardzo współczuje rodzinie dziewczynki, że będzie śledził ten proces, tak żeby tutaj też ich prawa w żaden sposób nie zostały naruszone. Mówimy tutaj dużo o odbiorze społecznym i mam wrażenie, że zaczynamy tak niebezpiecznie relatywizować, że okej, należy stosować te różne konwencje o prawach człowieka, ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze straszliwą zbrodnią, to się jakoś przestaje liczyć, bo odbiór społeczny jest taki, że to jest zły człowiek. No, przepraszam bardzo, ale gdybyśmy się kierowali właśnie tym odbiorem społecznym, to ten człowiek prawdopodobnie byłby już zlinczowany i nie żył. Mam wrażenie, że przez setki czy nawet tysiące lat nasza cywilizacja rozwijała się w takim kierunku, żeby właśnie nawet tych najgorszych przestępców traktować nie tak jak oni swoje ofiary, tylko traktować z pewną godnością, nawet jeśli to się może wydawać dziwne. Przecież takie historie jak Wielka Karta Swobód, czy później Habeus Corpus Act kilkaset lat później w angielskim prawodawstwie, to wszystko tam bardzo ważne było zaakcentowanie kwestii tego, że nawet ktoś, czy to zatrzymany, czy podejrzany, czy później nawet oskarżony, ma prawo do tego, żeby na przykład nie być więzionym bez decyzji sądu, żeby nie być aresztowanym bez decyzji sądu. I mam wrażenie, że jeśli my tutaj zaczynamy relatywizować, podważamy te konwencje, mówimy, okej, no powinien być traktowany w humanitarny sposób, ale dopuścił się straszliwej zbrodni, więc niech ma za swoje, to my się cofamy o kilkaset lat wstecz.
Ale nigdzie się nie cofamy. Proszę, jakbyś spojrzał do przepisów w Niemczech, prawda, które uchodzą za kraj bardziej wyczulony na te kwestie, we Francji. Tam używa się także kajdanek zespolonych, używa się takich środków, zatrzymuje się z użyciem takich...
Pytanie, w jakiej sytuacji? Czy ten człowiek stawiał jakiś opór, bo wtedy byłoby to całkowicie zrozumiałe.
Zajmowałem się przed laty zatrzymaniem na terenie Luksemburga bodajże przez niemiecką policję poznaniaka podejrzanego o przestępstwa tam, który jednostka antyterrorystyczna najwyższej rangi, on sobie spokojnie siedział w hoteliku, prawda, nic nie robił, nie był uzbrojony, nie było żadnej sytuacji, a najechali na niego jak na jakiegoś takiego naprawdę mega, mega przestępcę. Widziałem zdjęcia, widziałem materiały policyjne. Znaczy one nie były publikowane nigdzie. W związku z tym, że się zajmowałem, udało mi się dotrzeć do tych materiałów i widziałem coś, co nie było medialnie akurat, znaczy być może tam w tych mediach wtedy tak, natomiast nie było, natomiast pokazywało no, taką akcję, takie zachowanie, takie traktowanie, rzucenie go na glebę, podeptanie, przydeptanie tam bodajże nogą głowy nawet, jak go...
Pytanie, czy tak powinno być, jak ktoś nie stawia oporu.
Znaczy, ten człowiek potencjalnie w takich sytuacjach, który popełnia jakieś przestępstwo, potencjalnie może być uznany, jeśli on przypuszcza się, że zabił, ma się podstawy sądzić, że zabił, no to dlaczego miałby nie zabić drugie? Dlaczego nie miałby czegoś zrobić? Dlaczego nie miałby targnąć się na swoje życie, prawda? Co odpowiedzialność rodzi wobec funkcjonariuszy? Mamy sprawę pani Blidy, prawda? Czym to było? Ona się zabiła, a ile osób było za to odpowiedzialnych zostało uznane, prawda? Więc to jest złożony problem i kraje zachodnie oraz różne konwencje, które stosują kraje cywilizowane, nie wykluczają stosowania tego rodzaju metod przy zatrzymaniu. One nie są niedozwolone, nie są stosowane w faszystowskiej Polsce, ale także w krajach Europy Zachodniej bez żadnego problemu.
Sebastian Borkowski.
Tutaj jedno słowo klucz, czyli emocje, bo niezależnie od tego, czy ten człowiek powinien tak czy inaczej być zatrzymany, odbiór zatrzymania tego człowieka, samo zatrzymanie tego człowieka, nagłośnienie tej sprawy jest związane z jednym słowem emocje, czyli ponieważ sprawa budziła emocje, ponieważ sprawa była nagłośniona, ponieważ dotyczyła zbrodni na dziecku, to budzi emocje. I teraz niezależnie, czy byśmy... A kto wie, czy by nie było w drugą sprawę, gdybyśmy go nie zatrzymali łagodnie, czy ktoś by właśnie nie powiedział, tak jak Krzysztof, że ta osoba na przykład nie próbowała uciec, albo nie doszłoby do czegoś. To nie chodzi, Seweryn, o to, żeby z mojej perspektywy, żeby podchodzić do tego tak, że musimy podchodzić do wszystkich osób identycznie, tak? Ale w odbiorze społecznym, w momencie, w którym widzimy ze wszystkich stron, że o tym mówimy, o tym piszemy, no chcąc, nie chcąc, jest ten ludzki fragment, gdzie te emocje odgrywają większą rolę i może nie zawsze to będzie identycznie wyglądać.
Znaczy emocje wpływają na ocenę zdarzeń, natomiast no, nie można się nimi kierować. Uważam tak, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien kierować się tym, że coś nie będzie się podobać ludziom, to w takim razie nie podejmuje jakiejś interwencji, prawda? Ja akurat Rzecznika Praw Obywatelskich ceniłem, interweniował w sprawie Jarosława Ziętary, gdy nie było to modne, gdy było w tej sprawie trudno, gdy były momenty, że nawet media się też za bardzo tym nie interesowały, także ja go cenię za podejmowanie różnych rzeczy, które no jakoś tam mierze są pod prąd i tak dalej. Natomiast tutaj po prostu to nie było zrównoważone. Niech występuje w sprawie każdego podejrzanego, wtedy by to było wiarygodne. Wystąpił tylko w tej sprawie i to budzi te ogromne, ogromne wątpliwości.
Daję ci prawo do ostatniego zdania w tej sprawie.
Dobij, bo czeka nas drugi rzecznik.
Króciutko, już się nie rozwodząc.
No ja czekam tym, na tego rzecznika.
Dwie sprawy. No, niestety jak robimy jakieś przyzwolenia, brutalne traktowanie przestępców, no to się czasem kończy takimi sytuacjami jak sprawa Igora Stachowiaka, prawda? Pytanie, czy gdyby tego na przykład podejrzanego potraktowano paralizatorem, czy to nie byłoby zgodne z tym odbiorem społecznym?
Myślę, że to się zdarza wszędzie. W Kanadzie zabito Polaka, prawda?
Ale czy to jest usprawiedliwienie? To jest argument z cyklu, a u was biją murzynów.
Nie, ja mówię, że sprawa Igora Stachowiaka jest po prostu no, pewnym nieusprawiedliwionym, ale po prostu rzadkim przypadkiem, po prostu gdy następują zmiany łamania różnych procesów. Ale to jest tylko jakiś wyjątek, wyjątkowa sytuacja.
Już na koniec zupełnie króciutko.
Przepraszam.
Warto przypomnieć, że Adam Bodnar ujmował się nie zawsze według linii politycznej, bo jednak stanął też na przykład w obronie Magdaleny Ogórek. Kiedy ta została zaatakowana, to trzeba nazwać wprost, że to był atak na Magdalenę Ogórek pod siedzibą Telewizji Polskiej. Wtedy Adam Bodnar ujął się za nią.
To o Adamie Bodnarze już dzisiaj nie słowa więcej. Porozmawiamy o Mikołaju Pawlaku, rzeczniku praw dziecka, jego wypowiedzi, no, czasowo dosyć zbliżonej, który na temat, w artykule bodajże dla Dziennika Gazety Prawnej wypowiedział się na temat Klapsa, mówiąc, że, cytuję, nie zostawia wielkiego śladu i trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie. I znów pojawiły się głosy oburzenia. Niektórzy mówili, że też powinien podać się do dymisji, że stracił prawo do bycia rzecznikiem praw dziecka, inni, że nie, że nic takiego wielkiego się nie wydarzyło. Po raz kolejny pytam o wasze zdanie w tej sprawie. Krzysztof, już zacząłeś się co nieco pohukiwać.
No, ja bardzo rozczarowany jestem tą wypowiedzią, bo no, tutaj nie można czegoś takiego odróżnić jak jeden klaps, ponieważ jednym klapsem można, jednym uderzeniem można zabić, prawda, człowieka. I nic, no ja nie widzę żadnego usprawiedliwienia do stosowania tego rodzaju metod przemocy. Przemoc niczego nie wychowuje. Nie można, przemocą nawet nie można zwierzęcia, nawet psa, nawet cokolwiek. Takie metody nic nie dają w efekcie. Powodują tylko mniejsze lub większe rany, nawet jeśli nie są to rany fizyczne, to są to po prostu rzeczy, które no, wpływają i są dotkliwe, mogą się pojawić później w życiu człowieka. I uważam, że ta jego wypowiedź była...
Pytanie,
była,
czy został była, dobrze zrozumiany, bo on potem tłumaczył tę wypowiedź.
No, próbował jakoś relatywizować i tak dalej.
On powiedział, że... Dokonał skrótu myślowego, to był artykuł pisany, to zawsze inaczej brzmi niż to, co się mówi. Jemu chodziło o to, że bicie podlega prawno-karnej ocenie, a klaps jest niedopuszczalną metodą wychowawczą, która nie podlega karze. I wyszło na to, jakby on akceptował, znaczy on tak tłumaczy, że o to mu chodziło. I później się bije w pięć, mówi, że nie pochwala.
Ja myślę, że jeszcze nie padła funkcja pełna, którą pełni... Tak naprawdę. I to jest chyba clue. Rzecznik praw dziecka.
A nie powiedziałem tego?
Może mi to umknęło, ale należy to podkreślić.
Ale powiedziałem.
Należy podkreślić, bo no, po prostu to typu sformułowania nie powinny paść...
Nie z takich ust.
Nie z takich ust, po prostu.
Seweryn Liboński.
Rzecznik praw dziecka rzeczywiście zaczął nawet nie tyle relatywizować, co zaczął się trochę wycofywać z tych słów, właśnie tłumaczyć, że to zostało źle zrozumiane, że to był skrót myślowy. Jak było dokładnie, pewnie się nie dowiemy. Być może było rzeczywiście tak, jak przedstawia teraz tę wersję, że właśnie nie do końca miał to na myśli, że nie chciał w żaden sposób chwalić dawania klapsów, chociaż trzeba też przypomnieć, że później w dalszej części tekstu padły z kolei słowa o tym, że wspomina, jak to bodaj było określone, z estymą,
tak,
że
dostał od ojca w tyłek.
Więc myślę, że to sformułowanie też wzmocniło ten przekaz, jakoby rzecznik praw dziecka bronił klapsów. No oczywiście no, klaps też jest biciem, jest uderzeniem i tak jak przed momentem dyskutowaliśmy tutaj o prawach nawet osób do podejrzanych czy oskarżonych wręcz o różne zbrodnie, no to tym bardziej bicie jest niedopuszczalne w sprawie dzieci,
dobrze,
prawda?
Zapytam was,
jakiekolwiek.
Czy z tymi rzecznikami nie posypało nam się troszeczkę w tym sensie, że... Trafili nam się rzecznicy, którzy lubią mocne i kontrowersyjne wypowiedzi.
Rzecznik praw pacjenta jeszcze tutaj się nie
ujawnił. Wszystko przed nami.
Jeszcze jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który także chyba nie dokonał.
To trochę wynika, mam wrażenie, z faktu, że na przestrzeni lat zmieniła się rola rzecznika. Że z osoby, która jest bardziej gdzieś tym pośrednikiem pomiędzy politykiem
i
instytucją, tak? Zrobił się ktoś, kto nie ma problemu, żeby pojawić się w programie publicystycznym.
Taki ofensywny front.
Tak, w programie publicystycznym i wyrażać swoje opinie. I mam tu na myśli również rzeczników nie tyle instytucji, ale może pana prezydenta, może rzecznika rządu, który no, również wygłasza w pewnym momencie swoje imię, a nie tylko i wyłącznie reprezentuje instytucję czy osobę.
Czyli też dokłada pewne ziarno swojej osobowości, no, tak?
Może to skutek tego, że wybierani ci rzecznicy są przez gremia o charakterze politycznym, prawda? I ciągnie się za nimi jakieś odium właśnie polityki, prawda? Które wpływa potem, zmieniają się opcje, prawda? I sympatie i antypatie rodzą się i niestety na postrzeganie działalności instytucji, które miałyby być obiektywne, prawda, i działać na rzecz wszystkich, no...
No wiecie, to są bardzo mocne epitety.
Odbiór polityczny.
W tym wywiadzie którym padły te słowa, no, nawet tytuł jego brzmi, nazwał mnie katorzecznikiem, czyli jakby katolickim rzecznikiem, to mówi rzecznik praw dziecka. Z kolei Adam Bodnar jest często nazywany, i to nie tylko przez polityków obozu rządzącego, rzecznikiem opozycji. Mówią to także politycy opozycji.
To powiedziałem dokładnie.
Mhm. No. Ciekawa jest w ogóle sytuacja, że jeden rzecznik nie jest absolutnie z bajki obozu rządzącego. Mowa tu oczywiście o Adamie Bodnarze. Z drugiej strony wybrany jakiś czas temu nowy rzecznik praw dziecka absolutnie nie jest z bajki opozycji. I pewnie stąd się zdarzają te tarcia. Czy ma to związek z tym, że wybrała ich ta czy inna władza? Pewnie jakiś ma, chociaż przypomnę, że Adam Bodnar na przykład był wcześniej wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka tutaj w Polsce i no nie był uwikłany jakoś w politykę. Nie zmienia to faktu, że pewnie światopoglądowo jest mu bliżej do obecnej opozycji niż do obecnego obozu
rządzącego. Kiedyś rozmawiałem z nim, on sam powiedział, że pewnie, jest lewicowcem z ducha.
Takie tło pewnie będzie zawsze. Trudno było też się spodziewać, że na przykład obecny obóz rządzący wybierze na rzecznika praw dziecka, dajmy na to, kogoś, kto będzie wielkim zwolennikiem na przykład edukacji seksualnej w szkołach. Tak? Też bym się czegoś takiego nie spodziewał po obecnej władzy.
Przepraszam, że przerywam. Wolałbym, żeby politycy nie wybierali takich przedstawicieli właśnie organów no, publicznych. Myślę, że na przykład lepszym było rozwiązanie, gdyby na przykład organizacje pozarządowe zajmujące się na przykład prawami człowieka.
Ale one też są zideologizowane w dzisiejszych czasach.
Ale są też zróżnicowane one, więc już bardziej by było tam jakimś, myślę, efektem jakiegoś porozumienia, czy jakiegoś, powiedzmy, wyniku chociażby głosowania, niż, no nie wiem, no tutaj trudno rozwiązanie znaleźć dobre, natomiast może to by było jak zdjęcie tego politycznego odium z takich instytucji, bo ja bym wolał, żeby rzecznik praw dziecka zajmował się prawami dziecka niezależnie od jakichś jego światopoglądu, czegokolwiek, i tak samo rzecznik praw obywatelskich od jego poglądów politycznych, jak i inni, prawda? Nie chcielibyśmy, żeby rzecznik praw konsumenta miał jakieś spojrzenie na jakieś właśnie też kwestie. Mogą się one wiązać na przykład z produktami, które na Zachodzie są związane z tematem, który jeszcze poruszymy, czy nie?
Już nie poruszymy. Mogę was jeszcze tylko zapytać o... Sebastian, jeszcze ty chciałeś jedno zdanie.
Nie, powstrzymam się już. Pozwolę tobie.
Słuchajcie, no to jest nasza ostatnia audycja przed wakacyjną przerwą. Wrócimy zapewne po wakacjach na antenę. Natomiast to lato będzie gorące w polskiej polityce. Kampania wyborcza.
Już jest gorąca, chociaż niekoniecznie w polityce.
Na razie fizycznie. Jak myślicie, jednym zdaniem, co się będzie działo przez te najbliższe miesiące? Jak wróżycie, panowie dziennikarze, naszym słuchaczom?
Dyskutowałbym z tym, czy rzeczywiście całe lato będzie politycznie gorące. Myślę, że jednak będą takie układanki, kto z kim właściwie pójdzie do tych wyborów, kto może być kandydatem, gdzie już są rozważania, gdzie premier Morawiecki miałby kandydować. Przypomnę, że pojawił się swego czasu pomysł, żeby to właśnie Poznań.
Poznań, tak, pamiętam.
Więc to będą takie przymiarki, które, powiedzmy sobie szczerze, nieszczególnie interesują taki ogół wyborców, bardziej pewnie nas, dziennikarzy, również specjalistów od polityki.
Ale nie wierzę, że politycy nie chcieli emocji trochę nam zafundować.
Myślę, że się zacznie gdzieś pod koniec wakacji, trochę podobnie jak było z kampanią samorządową, że już będzie ogłoszony termin wyborów, już będzie można formalnie prowadzić kampanię. Wtedy będzie ta rozbiegówka, a we wrześniu się zacznie.
Znaczy z pewnością, znaczy myślę, że będzie trochę spokojniej w te wakacje, natomiast myślę, że temperatura emocji politycznych będzie wyższa niż rok temu, po tamte wakacje, ponieważ widzę, że tutaj, że tak powiem, mimo pewnego podejścia tuż po wyborach, że trzeba bardziej pokojowo, to zaczyna narastać i myślę, że będzie goręcej niż było.
No, ja będę z ciekawością obserwował trzy strony, czyli z jednej strony lewicę, czy będzie potrafiła się razem porozumieć, opozycję, czy postanowi wcześniej rozpocząć kampanię wyborczą, i rządzących, czy usłyszymy o kolejnej piątce Kaczyńskiego.
O tym będziemy rozmawiali już po wakacjach. Krzysztof Kaźmierczak, Telewizja Polska, Sebrany Lipoński, Telewizja WTK, Sebastian Borkowski, Portal Miasto Poznań byli gośćmi ostatni przed wakacjami gorącej czołówki.
Gorąca czołówka.